Drodzy, bardzo serdecznie dziękuję siostrze Sybilli za tak życzliwe słowa powitania. Rzeczywiście minęło 13 lat, od kiedy spotkaliśmy się po raz pierwszy, ale siostra fizycznie w ogóle się nie zmieniła i wciąż wygląda na maturzystkę, prawda? Właściwie to ja powinienem tu skończyć, bo wtedy Państwo by mieli dobre wrażenia co do mojej osoby po takiej prezentacji, a wykład może wszystko popsuć. Ale mam nadzieję, że tak nie będzie i dlatego patrzę, bo przede mną jest zegar, więc... A to w takim razie ja postawię, położę swój zegarek tutaj. I proszę Państwa, przejdźmy od razu tak systematycznie do tej refleksji, którą chciałbym przedstawić w sposób następujący. Chciałbym, abyśmy pochylili się nad problematyką rozejścia się dróg Kościoła i synagogi od czasu śmierci i zmartwychwstania Chrystusa do roku 135 naszej ery. Czyli mówimy o okresie około 100 lat, jednego wieku. I chciałbym zrobić to w taki sposób troszkę systematyczny, w sensie chronologicznym i teologicznym. Oczywiście temat jest tak ogromny, że jest to temat rzeka i nie sposób w ciągu jednego wykładu głęboko go bardzo poruszyć, ale spróbuję robić to w taki sposób, aby pokazywać pewne ważne, choć absolutnie nie wszystkie, ale ważne czynniki, które wpłynęły na ostateczny rozbrat Kościoła i synagogi i doprowadziły do tego, że z judaizmu, który nazywamy judaizmem biblijnym, ostatecznie wyłoniły się dwie religie, a mianowicie judaizm rabiniczny, który jest judaizmem obowiązującym dzisiaj już w różnych jego formach, a także chrześcijaństwo. Czy taki plan wykładu Państwu by odpowiadał? Bo jeżeli nie, to powolutku możemy kończyć. W takim razie do dzieła. Był rok mniej więcej 30 naszej ery. Jezus umiera na krzyżu. Kilka dni później jego wyznawcy, jego zwolennicy, mając za sobą doświadczenia pustego grobu, zaczynają głosić zmartwychwstanie Chrystusa i rozpoczyna się nowy zupełnie nurt, nurt w judaizmie wciąż biblijnym, który nazywamy chrześcijaństwem. Otóż już bezpośrednio po śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa trzeba zwrócić uwagę na to, że tym, co stanowi o późniejszym rozejściu się dróg Kościoła i synagogi, jest oczywiście osoba Jezusa Chrystusa. Ci, którzy w Niego uwierzyli, którzy dostrzegli w Nim Mesjasza, byli to wciąż Żydzi w roku około 30 naszej ery, patrzyli na postać Chrystusa inaczej niż pozostali wyznawcy judaizmu. Mianowicie dostrzegli w Nim obiecanego przez Boga, zapowiadanego przez proroków Starego Testamentu, Mesjasza. Trzeba nam od razu powiedzieć, że oczekiwania mesjańskie czasów Chrystusa były bardzo zróżnicowane. Zazwyczaj mamy taki obraz dosyć prosty, myśląc o Mesjaszu, o charakterze politycznym, ale trzeba go troszkę skomplikować. Mianowicie był rok 587 lub 6 przed Chrystusem, kiedy to wojska Nabuchodonozora, wojska babilońskie najechały na ziemię Judy i została zburzona wtedy świątynia jerozolimska i rozpoczyna się okres niewoli babilońskiej. Jest to czas zupełnie wyjątkowy dla Żydów, którzy zostali uprowadzeni do niewoli. Czas, który patrząc nawet z dzisiejszej perspektywy, dał początek temu, że Izraelici, Żydzi pozostawali pod obcym panowaniem, proszę Państwa, w coś dla mnie niewiarygodnego wręcz i niesamowitego, 26 wieków. Bo tak naprawdę Żydzi odzyskali wolność również w charakterze politycznym dopiero w 1948 roku, po II wojnie światowej. Od VI wieku przed Chrystusem Izraelici wciąż byli pod obcym panowaniem. Ewentualnie możemy króciutki okres wyróżnić po powstaniu Machabeuszów, kiedy to rzeczywiście Żydzi na chwilę wrócili do władzy. I tak więc początkowo byli to Babilończycy, później Persowie, później Helenowie, Ptolemeusze, Seleucydzi. Ostatecznie, bo chodzi nam o czasy Chrystusa, panowanie nad Palestyną późniejszą przejęli Rzymianie. Tak więc, gdy Chrystus przychodzi na świat, niemal od 6 wieków Izraelici są już pod obcym panowaniem. Popatrzmy, Polska 123 lata, prawda? A Izraelici 26 wieków. I co jest niezwykle ciekawe, to, że mniej więcej od II wieku przed Chrystusem w sercach żydowskich rodzi się ogromna tęsknota, ogromne pragnienie odzyskania niepodległości, również tej politycznej. Drugi wiek przed Chrystusem. Pojawiają się wtedy takie utwory, które dzisiaj nazywamy apokryfami Starego Testamentu, mają one charakter apokaliptyczny, mówią o nadejściu Mesjasza i o tym, że gdy On przyjdzie, wtedy doprowadzi do uwolnienia Izraelitów, którzy już od wtedy 4 wieków są pod obcym panowaniem. I ta myśl zawarta w apokaliptycznej literaturze apokryficznej Starego Testamentu zaczyna dominować w czasach Chrystusa. Więc rzeczywiście ten taki powszechny obraz, który zazwyczaj, gdy myślimy o Mesjaszu w czasach Jezusa, nam się kojarzy, jest prawdziwy. Mianowicie Żydzi rzeczywiście oczekiwali nadejścia Mesjasza, Mesjasza, który będzie przywódcą politycznym i doprowadzi do wyzwolenia Izraela spod panowania Rzymian. Ten obraz jednak, choć był dominujący, nie jest absolutnie jedyny. Dlatego, że w judaizmie pierwszego wieku, w judaizmie czasów Jezusa, za chwilkę może też o tym powiemy więcej, były bardzo różne oczekiwania mesjańskie, bardzo różne ugrupowania w judaizmie. Każde z nich miało swoisty sposób patrzenia na rolę Mesjasza, który ma nadejść. I niekiedy wręcz wykluczały się nawzajem te różne spojrzenia. Wymieńmy tylko tyle, tak na jednym oddechu, że w Palestynie pierwszego wieku, w judaizmie, spotykamy takie ugrupowania jak faryzeusze, saduceusze, uczeni w piśmie, herodianie, zeloci, sykaryjczycy, kumrańczycy i jesenczycy, o tych wiemy spoza Biblii. Są także wyznawcy Jana Chrzciciela. Poza Palestyną mamy ugrupowanie terapeutów, które działa niedaleko Aleksandrii w Egipcie. I to są wszystkie nurty w judaizmie, z których każdy z nich nieco inaczej patrzy na rolę Mesjasza. Dla przykładu powiedzmy o Kumrańczykach, wspólnocie, dzisiaj powiedzielibyśmy, monastycznej, położonej niedaleko Morza Martwego, właśnie w miejscowości Kumran, która to wspólnota oczekiwała na 2 Mesjaszy, jednego z rodu kapłańskiego, drugiego z rodu królewskiego. Mamy także bardzo bliskich sąsiadów Izraela, którzy utożsamiają się z religią mojżeszową, a mianowicie Samarytan. Samarytanie, choć przez Żydów byli postrzegani jako poganie, do Talmudu dostało się na przykład takie porzekadło, kto je chleb Samarytan, równy jest temu, kto je wieprzowinę, czyli jest człowiekiem nieczystym, jest poganinem. Żydzi nie postrzegali Samarytan absolutnie jako wyznawców religii mojżeszowej, a sami Samarytanie tak patrzyli na siebie. Oczekiwali również na Mesjasza, którego nazywali Taeb. Mieli swój 5-ksiąg samarykański, który tak naprawdę bardzo niewiele różnił się od Tory Izraela. Oni również oczekiwali Mesjasza. Trzeba więc powiedzieć, że bardzo zróżnicowane były oczekiwania mesjańskie w pierwszym wieku, a co jest niezwykle ciekawe i na co chciałbym teraz zwrócić uwagę, to taka nowość, która dopiero od kilku lat, proszę Państwa, zaczyna docierać do świata religioznawców i teologów. Mianowicie chodzi o pewne odkrycia archeologiczne, które miało miejsce w 2008 roku, a zostało poprzedzone zupełnie wtedy nieświadomie, przez bardzo ciekawą książkę jednego z profesorów Uniwersytetu Hebrajskiego, gdzie miałem, jak siostra wspomniała, okazję studiować. Mianowicie w 2000 roku Izrael Knoll opublikował bardzo ciekawą książkę zatytułowaną Żyd. Żyd, nie chrześcijanin, zatytułowaną, już żeby nie pomylić tytułu, Suffering Messiah Before Christ. Before Jesus, Suffering Messiah Before Jesus, czyli cierpiący Mesjasz przed Jezusem. Rok 2000. Dlatego jest to niezwykle ciekawe, bo do tej pory właściwie w teologii wciąż dominowała taka myśl, że to chrześcijaństwo przyniosło ideę Mesjasza cierpiącego. Izrael Knoll, Żyd, badając starożytne pisma żydowskie, pisma apokryficzne i literaturę kamrańską, doszedł do wniosku, że były również i takie pomysły, że Mesjasz, który nadejdzie, będzie Mesjaszem cierpiącym. Wskazywałoby to, że pomysł o Mesjaszu, który cierpi, nie jest zakotwiczony bezpośrednio w nauce Chrystusa, ale był już wcześniej obecny w tradycji żydowskiej. Od 2008 roku, do 2008 roku właściwie nikt nie zwracał uwagi na tę książkę. Do momentu, kiedy pewien pasjonat starożytności, Szwajcar, niejaki Dawid Josselsen, wybrał się do Jordanii. I tam, na targu starożytności, kupił antyczny kamień, taką stelę. Nie bardzo wiedział, co oznacza napis na tej kamiennej tablicy, ale tak bardzo mu się spodobała estetycznie, że ją po prostu kupił, przywiózł do Szwajcarii i umieścił w swoim ogródku. No, czasem mamy figurki Matki Bożej albo czasem krasnalów, a on miał taki kamień antyczny, który sobie przywiózł z Jordanii. A ponieważ był pasjonatem starożytnego świata judaizmu, więc często do niego przychodzili przyjaciele i rozmawiali na tematy właśnie związane z jego zainteresowaniami. Odwiedziła go jego przyjaciółka, niejaka Ada Jardeni. Przyszli spotkać się na kolację. Ada wyszła z lampką wina na ogród, zobaczyła na ten kamień i była w szoku. Była bowiem znawczynią języka starożytnego hebrajskiego. Gdy zobaczyła tylko ten kamień, powiedziała: masz na kamieniu pisma kumrańskie. Dawid był trochę w szoku, oddano to do badania. Proszę Państwa, dzisiaj ten kamień znany jest jako tak zwane objawienie Gabriela. To, co na owej steli kamiennej jest napisane, to słowa, które archanioł Gabriel miał powiedzieć do Mesjasza, którego nazywa księciem książąt, tak jak w księdze Daniela. I miał mu powiedzieć: po trzech dniach zwyciężysz zło, po trzech dniach będziesz żyw. To są dosłowne cytaty z tej steli. I co jest najbardziej ciekawe, archeolodzy nie mają wątpliwości, że datacja tej kamiennej steli przypada na drugą połowę pierwszego wieku przed Chrystusem. Krótko mówiąc, powstała ona na kilkanaście lat przed narodzeniem Chrystusa. Tak więc pomysł o tym, że przyjdzie Mesjasz, który będzie Mesjaszem cierpiącym, a nie politycznym, okazuje się, nie pochodzi bezpośrednio od Jezusa i od chrześcijaństwa, ale zakotwiczony jest już w jednym z nurtów judaizmu. Bardzo słabym, niereprezentatywnym, ale jednak ta myśl była obecna. Myślę, że jest to w pewnym sensie dla nas myśl uspokajająca, bo okazuje się, że chrześcijaństwo wprost wypływa z tradycji judaistycznej i jest tam mocno zakotwiczone. Tak więc spojrzenie na osobę Jezusa i dostrzeżenie w nim Mesjasza to pierwszy, najważniejszy, wydaje się, motyw rozwratu późniejszego kościoła i synagogi. Tu pomijam w tej chwili bardzo ważny wątek, właściwie pewnie najważniejszy, ale myślę, że o tym trzeba by robić kolejne jedno lub dwa spotkanie, mianowicie dostrzeżenie w osobie Jezusa bóstwa. Jezus jako Syn Boży, Jezus jako Bóg. Bo to było oczywiście największym kamieniem obrazy dla Żydów, którzy nie uwierzyli w Jezusa jako Mesjasza. Twierdzili bowiem, że chrześcijaństwo staje się religią politeistyczną i odchodzi od monoteizmu. Druga niezwykle ważna rzecz, już bezpośrednio właśnie po śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa, to kwestia świątyni. Gdy sięgniemy do listu do Hebrajczyków, on jest troszkę późniejszy, ale przekonania tam zapisane pokazują nam, że były one od razu żywotne bezpośrednio po śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. Mianowicie niezwykle interesujące jest to, że Jezus umiera, zmartwychwstaje, odchodzi do nieba i ci, którzy w Niego wierzą, natychmiast przestają składać ofiary w świątyni jerozolimskiej. Zachęcam do tego, aby Państwo sięgnęli do Dziejów Apostolskich. Otóż świątynia jerozolimska była absolutnie centralną i najważniejszą instytucją religijną całego Izraela. Najpierw od czasów Salomona, czyli X wiek przed Chrystusem, później od czasów powrotu po niewoli babilońskiej, gdy została odbudowana na przełomie VI-V wieku przed Chrystusem. Do czasów Jezusa była to tak zwana druga świątynia. Cała religijność Izraelitów koncentrowała się na świątyni. My dzisiaj często lubimy takiego porównania używać. Gdy myślimy sobie Bóg, to nasza myśl wędruje do nieba. U Żydów było inaczej. Gdy Żyd myślał Bóg, to myśl wędrowała do świątyni w Jerozolimie, horyzontalnie. Dlatego też wszystkie synagogi do dzisiaj ukierunkowane są na świątynię. Tak więc cała religijność koncentrowała się wokół świątyni. Tam codziennie, dwa razy w ciągu dnia składano całopalną ofiarę, rano i wieczorem. święta, uroczystości, szabat miały jeszcze swój własny system ofiarniczy. I oto nagle Jezus umiera na krzyżu i część Żydów, którzy uwierzyła w Niego, przestają uczestniczyć w składaniu ofiar. Właśnie zachęcam do tego, aby sięgnąć do Dziejów Apostolskich, bo Łukasz, ewangelista, pokazuje rzecz bardzo ciekawą. Bardzo często wprowadza czytelnika do świątyni jerozolimskiej, ale nigdy po to, aby składać ofiarę. Apostołowie przychodzą tam po to, aby się modlić, po to, aby głosić Słowo Boże, po to, aby uzdrawiać. Na przykład Piotr uzdrawia paralityka przy Bramie Pięknej, ale nie ma nigdzie mowy o tym, że chrześcijanie składali tam ofiarę. Dlaczego? Dlatego, że to, o czym pisze autor listu do Hebrajczyków, ofiara Jezusa na krzyżu zastąpiła wszystkie ofiary Starego Prawa. Cały ten system ofiar stał się zupełnie niepotrzebny, bo jeden, jedyny raz złożona ofiara na krzyżu zastąpiła wszystkie ofiary Starego Prawa. I co za tym idzie? I to jest trzeci ważny moment. Pierwszy Jezus Mesjasz, drugi świątynia i trzeci to Eucharystia. Eucharystia jest niczym innym jak uobecnieniem tej ofiary krzyżowej, która zastąpiła wszystkie ofiary Starego Prawa. Jeszcze tak, żeby troszkę zniuansować, powiedzmy, że Łukasz, który jest autorem Dziejów Apostolskich, był niezłym przyjacielem i kompanem Pawła Apostoła. Paweł był zdecydowanym przeciwnikiem ofiar, powiadano, ale wiemy też, że w tym pierwszym chrześcijaństwie był ktoś taki jak Jakub, pierwszy biskup Jerozolimy, Jakuba mamy w Nowym Testamencie, Jakub zwany Sprawiedliwym, Jakob HaTzadik, i on bardzo mocno przestrzegał żydowskiego prawa również po śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. Więc przypuszczać należy, że ci, którzy byli zwolennikami Jakuba, być może jeszcze przez pewien czas chodzili i składali ofiary w świątyni jerozolimskiej. Natomiast Łukasz, który był raczej po stronie Pawła, nie Jakuba, absolutnie o tym nie wspomina w Dziejach Apostolskich. Pomija to zupełnym milczeniem. A że Jakub został, za chwilkę się dowiemy, jeśli dojdziemy do tego momentu, w 62 roku został zamordowany, więc wtedy też przypuszczalnie upadło to judeochrześcijaństwo związane bezpośrednio z jego osobą. W każdym razie Eucharystia jest kolejnym kamieniem obrazu dla Żydów ze strony chrześcijan i nie ma się czemu dziwić. Dlatego, że w Księdze Rodzaju w 9 rozdziale 4 wierszu napisano jedno z 613 przykazań Tory, które brzmi bardzo prosto. Nie wolno ci jeść mięsa z krwią życia. Nie wolno ci jeść mięsa z krwią życia. To jedno z 613 przykazań Tory, które właściwie każdy faryzeusz znał na pamięć. Natomiast Jezus, gdy sięgniemy do Ewangelii Jana, do 6 rozdziału, tak zwanej mowy eucharystycznej, gromadzi wokół siebie uczniów, którym wyjaśnia, jeżeli nie będziecie spożywali mięsa Syna Człowieczego i nie będziecie pili krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. To było to absolutnym zgorszeniem dla Żydów, którzy słuchali Jezusa. I myślę, że nie ma się czemu tak dziwić, prawda, z naszego punktu widzenia. Czasem myślimy sobie, że Żydzi odeszli, opuścili, nie chcieli słuchać Jezusa. A sam Jezus się temu za bardzo nie dziwi, skoro pyta uczniów, czy i wy chcecie odejść. To jest dokładnie ten moment. Bo tu znowu może taka malutka dygresja. Jesteśmy w Ewangelii Jana, mowa eucharystyczna, to jest Ewangelia Jana. Święty Jan, ewangelista, wpadł na taki pomysł, aby narrację, którą komponuje w swojej Ewangelii, często budować wokół tak zwanego metodologicznego nieporozumienia. Pokazuje nieporozumienie pomiędzy Jezusem i rozmówcą. I to nieporozumienie sprawia, że można dalej rozwijać narrację. To jest bardzo częsty motyw u Jana i można sobie sięgnąć od początku. Drugi rozdział, Kana Galilejska. Czy to moja lub twoja sprawa, niewiasto? Maryja zdaje się nie rozumieć Jezusa. Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. No i Pan Jezus musi się brać do roboty, prawda? Nieporozumienie między Maryją a Jezusem. Trzeci rozdział, Nikodem. Trzeba wam się powtórnie narodzić. Nikodem drapie się w głowę i mówi, jakie człowiek się może narodzić, będąc starcem? O co tu chodzi? Czwarty rozdział, Samarytanka. Jezus mówi, chcesz, to dam ci wody życia. A ona mówi, hurra, daj mi tej wody, nie będę musiała tu przychodzić, droga daleka, studnia głęboka, nie mam czerpaka. Ona o jednym, Jezus o drugim. I za każdym razem, można by tak pokazywać dużo takich przykładów, za każdym razem po takim nieporozumieniu Jezus łagodzi sytuację, zaczyna wyjaśniać, no i w końcu ostatecznie dochodzi do porozumienia. Już nie ma tego nieporozumienia, prawda? Poza jednym, jedynym momentem, to jest właśnie Eucharystia. Kiedy Jezus mówi, jeżeli nie będziecie spożywali ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie, słuchacze tego nie rozumieją, zaczynają odchodzić, a Jezus wcale nie łagodzi, tylko jeszcze nakręca. A mówię nakręca, przepraszam za takie trywialne słowo, dlatego, że gdy sięgniemy do języka greckiego i popatrzymy na ten tekst, to w bardzo wielu miejscach, gdzie mowa jest o Eucharystii, mamy słowo soma, ciało, i mamy zwykłe estio, czyli jeść, spożywać, jeść, prawda? Natomiast w tym wypadku mamy dwa inne terminy, które również możemy tłumaczyć jako jeść i jako ciało, ale zupełnie bardziej podstawowe i pierwsze znaczenie to jest mięso i to jest, przepraszam, gryźć. Czyli gdybyśmy chcieli tak bardzo dosłownie, naturalistycznie bym przetłumaczyć słowa Jezusa, brzmiałyby one, jeżeli nie będziecie gryźć mięsa Syna Człowieczego i nie będziecie pili krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. To wprost sprzeciwia się przykazaniu z Księgi Rodzaju, 9 rozdział, 4 wiersz. Dlatego to był kolejny ważny motyw do rozejścia się dróg Kościoła i synagogi. Ciekawe, że w starożytnych pismach i chrześcijańskich, i żydowskich nie widzimy jeszcze, że Żydzi zarzucają chrześcijanom takie rozumienie Eucharystii, ale w II wieku już mamy świadectwa o tym, że chrześcijanom zarzucano kanibalizm. Co prawda z pism pogańskich, ale widzimy, że takie właśnie rozumienie Eucharystii było obecne poza chrześcijaństwem. Więc to są trzy takie ważne momenty do późniejszego rozbratu Kościoła i synagogi, które pojawiają się bezpośrednio po śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. I teraz idźmy troszkę dalej w takim porządku chronologicznym. Przychodzi rok 36. Nie wiem, czy w takim tempie do 135 dojdziemy. Mniej więcej w tym czasie Szaweł spotyka Chrystusa w mistycznej wizji pod bramami Damaszku. Szaweł zaczyna rozumieć wtedy dzieło Jezusa i po pewnym czasie rozpoczyna się głoszenie Ewangelii wśród pogan. To głoszenie Ewangelii wśród pogan rozpoczęło się wcześniej, jeszcze przy działalności Piotra, który poszedł do domu Korneliusza w Cezarei Filipowej, zaczął poganom głosić Ewangelię. Gdy głosił Ewangelię, Duch Święty stąpił na nieochrzczonych jeszcze pogan i zaczęli mówić językami, więc Paweł mówi, takich to trzeba ochrzcić, Piotr, prawda? I rozpoczyna się głoszenie Ewangelii wśród pogan i przyjmowanie pogan do Kościoła, ale później wiemy, że tej misji bardzo przyczynił się święty Paweł, który nie tylko rozpoczął głoszenie Ewangelii wśród pogan, ale również przyniósł ją do Europy. I co jest niezwykle interesujące, gdy jesteśmy na terenie Palestyny, mamy do czynienia z Szaulem, to wtedy do synagog przychodzą jedynie Żydzi. Ale gdy Szaweł przechodzi na tereny języka greckiego, gdzie już nazywany jest Pawłem, Paulos, to jego działalność misjonarska polega na tym, że zawsze w szabat idzie do synagogi, głosi dobrą nowinę, po pewnym czasie jest wyrzucany z synagogi i wtedy kieruje swoje kroki bezpośrednio do pogan. To był stały schemat jego działalności. Otóż trzeba nam wiedzieć, że już poza Palestyną do synagog zdarzało się, że przychodziło więcej pogan niż Żydów. Brzmi to może troszkę szokująco, ale tak, przychodzili tam Żydzi z diaspory i dalej przychodzili tak zwani prozelici. Prozelici to byli ci, którzy zdecydowali się przyjąć judaizm, i rzeczywiście przyjęli judaizm, natomiast oni do końca swojego życia nie byli nazywani Żydami. Dopiero ich potomkowie stawali się pełnoprawnymi Żydami. Jeżeli ktoś z poganina staje się Żydem, przyjmuje judaizm, to jest nazywany prozelitą. Dopiero jego dzieci są w pełni Żydami. Natomiast jeszcze większa grupa to byli tak zwani bojący się Boga. To byli poganie, którzy sympatyzowali z religią judaistyczną, bowiem wydawała im się nawet z punktu widzenia takiego wyżej postawiona jako religia monoteistyczna. Prawda? Nie wielobóstwo, ale wiara w jednego Boga. Bardzo im się to podobało, fascynowało. Przychodzili do synagog, wierzyli w Boga Izraela, bojący się Boga, ale nie przyjmowali judaizmu, najczęściej chodzi tutaj o mężczyzn, z bardzo trywialnego powodu, nie chcieli poddać się obrzezaniu. Prawda? Był to zabieg dosyć bolesny, zwłaszcza w dorosłym wieku, więc po prostu sympatyzowali z Żydami, ale nigdy nie stali się prozelitami. I oni byli również bardzo otwarci na głoszenie dobrej nowiny wśród, właśnie przez Pawła i przez jego naśladowców. To był mniej więcej 36 rok, kiedy mamy takie otwarcie się na pogan kościoła, bardzo szerokie. Chwilkę później, najprawdopodobniej 37 rok, Filip udaje się do Samarii i zaczyna głosić Ewangelię wśród Samarytan. Później tę misję podejmują Piotr i Jan, którzy przyszli i udzielają Ducha Świętego Samarytanom, którzy zostali ochrzczeni przez Filipa. I popatrzmy, że to musiał być kolejny ważny element rozbratu pomiędzy Żydami a chrześcijanami, którzy, część z nich już była wtedy właśnie judeo-chrześcijanami, część pogano-chrześcijanami. Dlatego, że do judaizmu w pewnym sensie, do wiary judaistycznej zostali zaproszeni Samarytanie, wcześniej poganie, teraz Samarytanie, którymi Żydzi też pogardzali. Prawda? Żydzi bowiem nie utrzymują relacji z Samarytanami, mówi święty Jan w rozmowie Jezusa z Samarytanką, 4 rozdział Ewangelii. Tak więc zaproszenie Samarytan do wiary dawnego Izraela było również dla Żydów kamieniem obrazu, tych Żydów, którzy nie przyjęli Jezusa. Historia toczy się dalej, jesteśmy w 41 roku naszej ery i tym razem wędrujemy do Aleksandrii, egipskiej Aleksandrii, gdzie diaspora żydowska była ogromna. Z Aleksandrią w tym czasie wiąże się kilka fascynujących rzeczy. Pierwsza jest mniej może fascynująca tak z punktu widzenia egzystencjalnego dla tych, którzy wtedy tam żyli. Mianowicie dochodzi do buntów, do zamieszek i do, można powiedzieć, walk pomiędzy poganami i Żydami zamieszkującymi Aleksandrię. Dlaczego? Otóż władze Aleksandrii, dokładnie namiestnik całego miasta, niejaki Flaccus, zarządził, że obywatelstwo miasta w pełni i pełni mogą korzystać z praw miejskich tylko ci, którzy są politeistami. A więc Żydzi nie mieli możliwości w pełni uczestniczyć w życiu miasta, a diaspora aleksandryjska była wtedy przypuszczalnie największa ze wszystkich diaspor na całym świecie. Dochodzi więc do zamieszek, między innymi dlatego, że Flaccus nałożył na Żydów, którzy nie mogą być pełnymi obywatelami Aleksandrii, bardzo wysokie podatki. Te zamieszki prowadzą do buntów, do walk, nawet do cesarza się później udaje delegacja. I co jest niezwykle interesujące, to właśnie, gdy dochodzi do takich zamieszek, to wyobraźmy sobie, proszę Państwa, taką historię. Szaweł postanawia iść głosić Ewangelię wśród pogan. Prawda? Wychodzi na tereny greckie, dzisiejsze też tureckie. Jest ogromnym znakiem zapytania, jak to się stało, że Szaweł nie trafił nigdy do Aleksandrii. Przecież to są tereny pogańskie, gdzie diaspora żydowska jest ogromna i Paweł zawsze tak robił. Szedł do synagogi diaspory, głosił tam, został usuwany i zaczynał głosić poganom. Nawet mu do głowy nie przyszło, żeby tam iść. Przynajmniej nie mamy tego śladów. Natomiast wpadł na pomysł, żeby jechać do Hiszpanii, gdzie biedak musiał się męczyć, jeśli tam był po łacinie, prawda? Mówił, bo Szaweł mówił po grecku z Tarsu, mówił po aramejsku, gdy mieszkał w Jerozolimie i tam się uczył, tam się nauczył hebrajskiego, prawda? Czyli to już są trzy języki. No i pewnie musiał znać trochę przynajmniej łacinę, jeśli starał się pojechać do Hiszpanii. Natomiast nigdzie nie ma mowy o tym, że zamierzał pojechać do Aleksandrii. I rodzi się więc takie pytanie, dlaczego? Być może, to jedna z odpowiedzi, że bezpośrednio po dniu Pięćdziesiątnicy Żydzi, którzy z Aleksandrii byli świadkami tego, co wydarzyło się w Wieczerniku, zanieśli bezpośrednio wiarę do Aleksandrii i Kościół już tam trwał. Dlatego, że mamy mowę o tym, że Aleksandryjczycy byli również obecni w dniu Pięćdziesiątnicy przy Wieczerniku. Być może, skoro był taki podział, doszło do ustalenia, że Piotr głosi przede wszystkim wśród Żydów, Paweł głosi wśród pogan, może doszli do takiego wniosku, skoro tak dużo Żydów jest w Aleksandrii, no to niech tam idzie Piotr i tam będzie głosił Ewangelię. Nie mamy odpowiedzi na to pytanie. W każdym razie spróbujmy się postawić w sytuacji Krótko mówiąc, około tego 41 roku należy założyć, że skoro Paweł nie zamierzał tam pójść, głosić Ewangelię, to znaczy, że Kościół już był tam obecny. Zaledwie 10 lat po śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. A skoro Kościół był tam obecny, to pomyślmy sobie, że przypuszczalnie część członków Kościoła pochodziła z diaspory żydowskiej, byli Żydami, ale część pewnie była już poganami, którzy dołączyli do tego Kościoła. I nagle przychodzi rok 41, Flaccus nakazuje płacić podatki Żydom i przypuszczalnie chrześcijan, którzy wcześniej byli poganami i z judaizmem mieli niewiele wspólnego, zalicza do Żydów i każe im płacić podatki. To oczywiście powoduje kolejne napięcia i rozbrat kościoła i synagogi staje się coraz bardziej wyraźny. Istnieje jeszcze taka ciekawostka w Ludzie, 10:8. Proszę Państwa, może to też troszkę niektórych zszokować, ale mamy coraz więcej danych. Tutaj z panią doktor, od wczoraj byliśmy w Rzymie, niedawno na sympozjum, w ubiegłym tygodniu. Rok temu na tym sympozjum mamy takie doroczne dokształcanie. Teraz już włosów mam coraz mniej po tym dorocznym dokształcaniu. Otóż, proszę Państwa, rok temu ono było poświęcone księgom mądrościowym. Jest coraz więcej argumentów za tym, że Księga Mądrości, którą zazwyczaj datuje się na II wiek po Chrystusie, powstała, i tu uwaga, po 41 roku naszej ery, czyli już po śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. Do tej pory bibliści strasznie się męczyli z tym i mówili, dlaczego aż 20% terminów w Księdze Mądrości to są hapax legomena, czyli są tylko jeden raz użyte i nigdzie więcej ich nie ma w całej Biblii, po grecku pisanej. A po drugie, dlaczego tak jest, że ta księga powstała w II wieku przed Chrystusem, a te 20% terminów, nawet więcej, nie są nigdzie poświadczone w języku greckim przed pierwszym wiekiem naszej ery. To była zagadka nie do rozwiązania. Natomiast okazuje się, że Filon z Aleksandrii, który mieszkał tam właśnie w tym samym czasie co Jezus i był świadkiem też tego, tych rozruchów w 41 roku, opisał te rozruchy w dziele zatytułowanym Flaccus. I teraz porównanie Księgi Mądrości z tym dziełem Filona Aleksandrii wskazuje nam na niezwykłe paralele etymologiczne, słownikowe, słowotwórcze itd. Więc przypuszczalnie Księga Mądrości, gdzie w 12 rozdziale pojawia się wezwanie do przebaczenia i do zgody ze wszystkimi, jest taką odpowiedzią na to dzieło Filona z Aleksandrii zatytułowane Flaccus. To jest właśnie o tyle interesujące, że ostatnia księga Starego Testamentu powstała już w czasach Nowego Testamentu i to po śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. Ale to była tylko taka, prawda, ciekawostka. A teraz wędrujemy dalej. Przybliżamy się do 49 roku i z Aleksandrii przenosimy się do Rzymu. W Rzymie, proszę Państwa, cesarz Klaudiusz wydaje dekret wydalający Żydów z Rzymu. W dekrecie jest napisane, mówi nam o tym Swetoniusz, historyk opisujący z perspektywy kilkudziesięciu lat to, co wydarzyło się wtedy w Rzymie, że Klaudiusz wydał dekret wydalający Żydów z Rzymu z powodu zamieszek powodowanych przez niejakiego Chrystosa. Nie bardzo wiedział, kim jest Chrystos, chodzi oczywiście o Chrystusa, tak przynajmniej 95% dzisiaj badaczy twierdzi. Co więcej, według, tak jak się czyta Swetoniusza, to wychodzi na to, że Swetoniusz sądził, że Chrystus żył w tym czasie w Rzymie i powodował zamieszki. No, jako chrześcijanie wierzymy, że rzeczywiście żył wtedy w Rzymie i nie tylko w Rzymie, wciąż żyje, ale właśnie myślał o takiej fizycznej, historycznej obecności. No i popatrzmy sobie, jesteśmy sobie Żydami mieszkającymi w Rzymie i nagle otrzymujemy dekret od cesarza, że musimy opuścić Rzym, bo Chrystus powoduje tu jakieś zamieszki. Czyli chodzi o judeo-chrześcijan, którzy się utożsamiali z Chrystusem. Wiadomo, że oni muszą opuścić Rzym, ale byli tam też zdecydowana większość przypuszczalnie Żydów, którzy w ogóle nie uwierzyła w Jezusa, prawda? Nie uznała w nim Mesjasza, też musieli opuścić Rzym, bo byli Żydami. Więc wszyscy Żydzi muszą... No, trwa dyskusja, czy wszyscy. Prawda? Być może nie wszyscy opuścili Rzym, ale w każdym razie ten dekret objął zarówno judeo-chrześcijan, jak i Żydów, którzy odrzucili Chrystusa. Więc jest zupełnie naturalne, że dochodzi do napięć pomiędzy nimi i te drogi kościoła i synagogi coraz bardziej się rozchodzą. To już teraz od razu powiedzmy, przeskoczmy troszkę do aż 64 roku, bo to jest istotny moment, kiedy teraz porównamy. Popatrzmy, w 49 opuszczają Żydzi i judeo-chrześcijanie Rzym z powodu dekretu Klaudiusza, bo i Żydzi, i chrześcijanie widziani są razem. Prawda? Czyli nie ma jeszcze rozróżnienia pomiędzy judaizmem i chrześcijaństwem. Ale wystarczy 15 lat. 64 rok, mamy Nerona, który powoduje pożar Rzymu. O tym opisuje w Annales Tacyt. I mamy wtedy wprost powiedziane, że Neron obwinił o pożar Rzymu chrześcijan, już nie Żydów, którzy Jezusa odrzucili, ale tylko i wyłącznie wyznawców Chrystusa. Czyli w 64 roku w Rzymie można już mówić o oddzieleniu się kościoła i synagogi. Prawda? Żydzi mogą sobie pozostać w Rzymie, natomiast chrześcijanie są prześladowani przez Nerona. Rozpoczyna się bardzo długi, 250 lat, okres prześladowań chrześcijan. 64 rok, popatrzmy, nastąpiło taki shift, po angielsku mówiąc, przesunięcie. W 49 w Rzymie jeszcze Żydzi i chrześcijanie są widziani jako jedna religia, w 49, a w 64 jako już dwie odrębne religie. Tak to jest w Rzymie. Na innych terenach jeszcze nie dochodzi do tego rozbratu. Wracamy sobie tym razem do roku 51. Jak Państwo sięgną do Biblii Tysiąclecia, to wyczytacie w przepisach, że chodzi o rok 49. Najnowsze badania pokazują, że chodzi raczej o 51, kiedy to dochodzi do tak zwanego Soboru Jerozolimskiego, pierwszego powszechnego soboru w Kościele, który został wywołany tak zwanym konfliktem antiochejskim. W Antiochii dochodzi do mocnych napięć, bo Paweł, który się tam zjawił, powiedział tak: poganie, którzy przyjęli Chrystusa, nie muszą zachowywać żydowskiego prawa. Po Pawle przyszli inni ewangeliści, żydowscy, i mówili: poganie, którzy przyjęli Chrystusa, muszą zachowywać żydowskie prawo. Zaczynają się napięcia i dochodzi do zwołania soboru, gdzie mamy dwie frakcje, właśnie Pawła i Barnaby z jednej strony, z drugiej środowisko Jakuba Sprawiedliwego. I po modlitwie, po debatach zostaje wydany dekret, że rzeczywiście poganie zasadniczo nie muszą zachowywać żydowskiego prawa, nie muszą przede wszystkim podlegać obrzezaniu i zachowywać innych żydowskich przepisów, jeżeli wchodzą do kościoła. Takie postanowienie soboru zdecydowanie musiało oddalać Żydów od chrześcijan. Ci Żydzi, którzy, prawda, nie przyjęli Chrystusa, którzy wciąż jeszcze składali ofiary w Jerozolimie, myśleli sobie tak: co ci chrześcijanie, judeo-chrześcijanie, prawda, czyli Żydzi, którzy uwierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, robią? Przyjmują do judaizmu pogan i jeszcze nie kazą im zachowywać pogańskiego, żydowskiego prawa. O co tu chodzi? Jeszcze bardziej te drogi się rozdzielają. I to jest rok 51. Te napięcia narastają tak bardzo, że w roku 64 zostaje stracony Jakub Sprawiedliwy, biskup kościoła jerozolimskiego. I to jest rok 62. Mamy różne relacje. Jedni twierdzą, że był kamienowany, inni, że był zrzucony ze świątyni. W każdym razie Jakub traci życie i napięcie pomiędzy wyznawcami Chrystusa a Żydami przybiera na sile. Przybiera na sile, ale jednocześnie tendencje takie nacjonalistyczne, właściwie narodowo-wyzwoleńcze, tak bym powiedział, w judaizmie się nasilają i w 66 roku naszej ery dochodzi do wybuchu powstania Żydów przeciwko Rzymianom. To powstanie, które 4 lata później doprowadza do zburzenia świątyni jerozolimskiej, po której pozostaje do dnia dzisiejszego jedynie mur płaczu, czyli ściana zachodnia. To jest 66 rok. I teraz zaczyna się ciekawa historia. Bo do tej pory wszyscy właściwie chrześcijanie, którzy mieszkają w Jerozolimie, byli związani z Jakubem, który 2 lata wcześniej był strącony, ale zasadniczo byli to judeo-chrześcijanie, no bo pogan w Jerozolimie nie było tak dużo. Choć pewnie też tacy się tam znaleźli, bo mamy o tym mowę w 6 rozdziale Dziejów Apostolskich, gdzie też dochodzi do konfliktu pomiędzy judeo-chrześcijanami a tak zwanymi hellenistami, czyli chrześcijanami mówiącymi po grecku. Otóż, proszę Państwa, 66 rok, wybucha powstanie, ono się zaczyna w Galilei, ale przenosi się do Jerozolimy. Mówi nam o tym historyk Kościoła żyjący w IV wieku, Eusebiusz z Cezarei. Mówi, że chrześcijanie zamieszkający Jerozolimę wtedy opuścili Jerozolimę, bo nie chcieli brać udziału w powstaniu, którego zasadniczym celem była walka o świątynię jerozolimską. Chrześcijanom świątynia na nic już nie była potrzebna, bo ofiara Chrystusa na krzyżu zastąpiła wszystkie ofiary Starego Prawa. Więc mówi nam Eusebiusz Cezarei, że chrześcijanie mieszkający wtedy w Jerozolimie i w Judei po prostu chcieli uniknąć walk powstańczych, niepotrzebnie narażać swojego życia w obronie nikomu niepotrzebnej, jak twierdzili świątyni, i uciekli do Pelli, to jest miasto w dzisiejszej Jordanii, niedaleko Ammanu. Tam mieli się schronić chrześcijanie, natomiast pozostali Żydzi walczyli na śmierć i życie o ocalenie świątyni jerozolimskiej. To, czy chrześcijanie do Pelli dotarli, nie jest dzisiaj pewne, bo tak naprawdę poza Eusebiuszem z Cezarei nie mamy żadnych innych świadectw tego obecności chrześcijan w Pelli od 66 roku. Natomiast ciekawostka jest taka, że kilka lat temu prowadzone w Pelli badania archeologiczne doprowadziły do odkrycia grot skalnych, które nazwano grotami uciekinierów. Okazuje się, że rzeczywiście te groty były zamieszkałe w drugiej połowie pierwszego stulecia, ale nie znaleziono na ścianach żadnych na przykład graffiti chrześcijańskich. Nie było tam ryby namalowanej, prawda? Co bardzo często się dzieje tam, gdzie chrześcijanie zaznaczają swoją obecność. Mamy więc takie dubium, taką wątpliwość. Nie wiemy na 100%, czy chrześcijanie dotarli do Pelli, czy tam rzeczywiście powstała ta gmina, ale z drugiej strony wydaje się logicznym, że skoro istniały tak zwane groty uciekinierów i ktoś nagle groty zatrzymywał, zamieszkiwał, no to musiał być to ktoś, kto nie był stałym mieszkańcem tego miasta, tylko pojawił się tam nagle. To jest taki więc argument za tym, że Eusebiusz z Cezarei być może ma rację. Natomiast Żydzi, którzy bronili Jerozolimy, doprowadzili do tego, właściwie to nie Żydzi doprowadzili, lecz wojska rzymskie pod wodzą Tytusa, że stara Jerozolima została otoczona wojskiem rzymskim, został odcięty dopływ wody i wszyscy, którzy mieszkali w mieście, po pewnym czasie zaczęli cierpieć głód, pragnienie, pojawiła się zaraza, nawet miało dochodzić do aktów kanibalizmu. No i ostatecznie w 70 roku, w sierpniu, świątynia spłonęła i cała Jerozolima legła w gruzach. Rzymianie pozwalali w tamtym czasie na to, aby z tej otoczonej, oblężonej Jerozolimy wyprowadzać jedynie orszak pogrzebowy, mógł wyprowadzać zmarłych. Prawda? Dlatego, że zgodnie z żydowskim prawem nekropolie były zawsze umieszczone poza murami miasta. Poza jednym wyjątkiem, król mógł być chowany wewnątrz miasta, a tak wszystkie groby były poza murami miejskimi. Dlatego też tak się stało, że pewien sprytny faryzeusz, człowiek niezwykle mądry, szanowany, niejaki Johanan ben Zakkaj, po prostu skrył się w trumnie i poprosił, aby wyniesiono go poza mury miejskie. Dzięki temu ocalił swoje życie. Johanan ben Zakkaj ocalał z płonącej Jerozolimy. I kiedy w 70 roku została zburzona świątynia, to był to tak wielki szok dla wyznawców judaizmu, że potrzebowali 20 lat, aby z tego szoku próbować się podnieść. 20 lat nie wiadomo było zupełnie, czy judaizm przetrwa, czy nie. Nawet dzisiaj, proszę Państwa, gdy sięgamy po literaturę religijną współczesnych autorów żydowskich, to niektórzy porównują ten upadek świątyni jerozolimskiej wręcz do Holokaustu. To był dla Żydów mentalny tak wielki szok. Po prostu, że Bóg opuścił swój lud, Bóg zostawił swój naród. Co teraz będzie? Żydzi potrzebowali na to 20 lat, kiedy to właśnie ów cudownie, można tak powiedzieć, ocalony Johanan ben Zakkaj, który zamieszkał w miejscowości Jawne nad Morzem Śródziemnym, dogadał się, co ciekawe, z władzami rzymskimi, które pozwoliły mu założyć akademię w miejscowości Jawne. Akademię żydowską, która z czasem zaczęła nosić nazwę Akademii Rabinackiej. To ów Johanan ben Zakkaj zaprosił tam wtedy najbardziej znamienitych faryzeuszów, mędrców Izraela, i oni zaczęli debatować na ten temat, w jaki sposób ma teraz wyglądać judaizm, który jest pozbawiony świątyni. Świątynia była absolutnie czymś najistotniejszym w judaizmie. Wtedy właśnie, w 90 roku naszej ery, rozpoczyna się ta nowa forma judaizmu, którą nazywamy judaizmem rabinicznym i która trwa do dnia dzisiejszego. Od Otóż owi faryzeusze, bo byli to przede wszystkim, choć nie tylko faryzeusze, sami siebie zaczęli określać rabinami, czyli nauczycielami. I całą uwagę Żydów, wyznawców judaizmu, uwagę, która była skupiona na świątyni, przekierowano na Torę, czyli na pięcioksiąg. I od tego momentu zaczyna powstawać tak zwana literatura rabiniczna, czyli wszystko to, co do tej pory było głoszone jako ustna Tora, prawda, nigdzie nie zapisana, zaczęto to spisywać, najpierw w postaci Miszny, później Gemary, później doszło do utworzenia Talmudu babilońskiego, jerozolimskiego, to już są późniejsze wieki, ale rozpoczyna się zupełnie nowa forma judaizmu w tym środowisku, jawne, 90. rok naszej ery. I właśnie wtedy, powoli będziemy kończyć, właśnie wtedy, proszę Państwa, dochodzi, można by powiedzieć, do definitywnego rozłamu kościoła i synagogi na terenach Palestyny. Popatrzmy, w Rzymie doszło do tego na pewno już w 64 roku. Tutaj natomiast w środowisku jawne dzieje się rzecz następująca. Kierując całą uwagę na Torę, również rabini starają się dostarczyć wyznawcom judaizmu pewnego sposobu życia. Ten sposób życia był skierowany w Jerozolimie na świątyni. Teraz zachęcają do modlitwy i właściwie nakazują, aby dwa razy dziennie każdy pobożny Żyd odmawiał modlitwę, która po hebrajsku nosi nazwę Szemone Ezre, 18 błogosławieństw, z których 12 błogosławieństwo, Birkat Haminim, tak zwane błogosławieństwo heretyków, brzmi następująco. A Nazarejczycy, czyli wyznawcy Jezusa z Nazaretu, niech będą wyklęci i niech w księdze życia nigdy nie będą zapisani. Błogosławiony jesteś, Panie, który poniżasz zuchwałych. Takie błogosławieństwo nakazano odmawiać każdemu Żydowi dwa razy dziennie. Widać więc, że tutaj definitywnie dochodzi już do rozejścia się dróg kościoła i synagogi. Choć paradoksalnie, z punktu widzenia ekonomicznego, Rzymianie w tym czasie wciąż jeszcze próbują łączyć Żydów i chrześcijan, ale popatrzmy, choć ideologicznie już wiedzieli, że to są dwie odrębne religie, to wyobraźmy sobie, 70. rok upada świątynia, świątynia leży w gruzach i wtedy Rzymianie nakazują Żydom, Wespazjan, cesarz Wespazjan, nakłada na nich tak zwany fiscus judaicus. Fiscus to wiadomo, co to jest. Podatek żydowski. Otóż ten fiscus judaicus miał obejmować, i to jest niezwykle ciekawe, Żydów oraz, cytuję, tych, którzy żyją na sposób żydowski, czyli chrześcijan. Tak to zostało sformułowane, aby jak najwięcej pieniążków zgarnąć. Do tej pory Żydzi płacili podatek na świątynię w Jerozolimie, teraz świątynia leży w gruzach. To, żeby tych pieniążków, prawda, uzyskać je od Żydów, to Rzymianie zabierają je. I co ciekawe, to jest też takie, prawda, bardzo bulwersujące zarówno dla chrześcijan, jak i dla Żydów, bo początkowo ten podatek mówiono wprost, że jest on przeznaczony na utrzymanie pogańskich świątyń w Rzymie. Więc wyobraźmy sobie Żyda, który ma płacić podatek na pogańską świątynię. Albo wyobraźmy sobie chrześcijanina, który ma płacić podatek na pogańską świątynię, kiedy mówi Psalm 90 w wersji Septuaginty, że wszyscy bogowie pogan to demony. Więc ostatecznie wycofano się z tego i nazwano to podatkiem żydowskim. Nie mówiono wprost, na co te pieniądze idą, żeby nie bulwersować zarówno Żydów, jak i chrześcijan i nie jeszcze bardziej nie skłaniać do buntów. Tylko po prostu chrześcijanie musieli płacić ten sam podatek, co Żydzi i co najciekawsze, płacili go również pogano-chrześcijanie, czyli chrześcijanie, którzy nigdy w życiu nie mieli korzeni żydowskich. Dopiero w 96 roku pojawia się nowy cesarz, Nerwa, i Nerwa zwalnia chrześcijan z tego podatku, utrzymuje go tylko dla Żydów, fiscus judaicus, co ostatecznie okazało się nawet gorsze dla chrześcijan, bo do tej pory chrześcijanie płacili ten sam podatek, co Żydzi już, a teraz chrześcijanie zostali zwolnieni, ale za to ich religia została nazwana superstitio, czyli zabobon, i należało ten zabobon prześladować. I od tego momentu jeszcze bardziej nasilają się prześladowania Rzymu wobec chrześcijan, natomiast Żydzi takich prześladowań wtedy nie doświadczali. To wszystko dzieje się w latach 90. I wracając do środowiska Jabne, do Johanana ben Zakkaja, tam rozgrywa się także dosyć dramatyczna walka o Biblię hebrajską i o kanon. Zaczyna się proces kanonizowania Starego Testamentu wśród Żydów, to znaczy dawniej twierdzono, że doszło w Jabne do ustalenia kanonu Starego Testamentu. Dziś mówi się tylko, że zaczęto tam dyskusję na ten temat, wtedy jeszcze ostatecznie kanonu nie ustalono. Natomiast ustalono już wtedy, że do kanonu Starego Testamentu, przepraszam, Biblii hebrajskiej mogą się dostać tylko te księgi, które są pisane po hebrajsku. Odrzucono więc Septuagintę, która stała się Biblią chrześcijan. Święty Paweł, gdy głosił Ewangelię, głosił ją z Biblią grecką w ręku, z przekładem greckim Starego Testamentu. Aby odciąć się od chrześcijan, rabini postanowili, że natchniona jest tylko Biblia hebrajska, nie grecka. Tak nawet troszkę paradoksalnie, bo skoro tak, to odrzucili między innymi księgi machabejskie, które są pisane tylko po grecku, a w księgach machabejskich i tylko tam jest mowa o ustanowieniu święta Chanukki, którą Żydzi do dzisiaj chętnie świętują, prawda? Zawsze w grudniu, aczkolwiek te księgi nie zostały włączone do kanonu hebrajskiego. Dochodzi też do ostrych kontrowersji. Jabne nie było chrześcijan, więc nie było kontrowersji. Ale rabini znali już doskonale nauczanie chrześcijan odnośnie tego, że Maryja, matka Mesjasza, jest dziewicą. Chrześcijanie opierali ten fragment, to przekonanie na księdze Izajasza w 7 rozdziale, 14 wersecie. Otóż w Izajasz 7,14 czytamy: oto Almach po hebrajsku pocznie i porodzi syna. Owo Alma ma dwa znaczenia w języku hebrajskim. Młoda kobieta i dziewica. Czyli możemy ten fragment tłumaczyć. Oto młoda kobieta pocznie i porodzi syna, w czym nie ma nic dziwnego, raczej trzeba mówić mazotow, gratulacje. Albo oto dziewica pocznie i porodzi syna. Sami Żydzi, dokonując tłumaczenia tego tekstu na język grecki w III wieku przed Chrystusem, kiedy powstaje Septuaginta, przetłumaczyli go: oto partenos pocznie i porodzi syna. Partenos oznacza już tylko jedno znaczenie, dziewicę, prawda? Czyli sami Żydzi zinterpretowali w ten sposób ten fragment. Oto dziewica, partenos, pocznie i porodzi syna. I kiedy chrześcijanie zaczęli głosić, że Maryja jest dziewicą, to właśnie w 90. latach naszej ery rabini wymazali gumką ze swojej Septuaginty słowo partenos i napisali neania, młoda kobieta. I tak to już poszło w kolejnych wydaniach Biblii greckiej, zarówno u Teodocjona, Symacha, Kwilli. Ale żeby już w ogóle nie mieć kłopotu, to całkowicie odstawili Septuagintę i zatrzymali się tylko na tekście hebrajskim. No właśnie, i w ogóle kwestia Septuaginty stała się później takim coraz bardziej motywem rozłamu, zwłaszcza gdy już w II wieku czytamy w tak zwanym dialogu z Żydem Tryfonem świętego Justyna, to on bardzo często odnosi się do Septuaginty i pokazuje, jak należało pewne fragmenty przetłumaczyć z Biblii hebrajskiej. Tak jest w Septuagincie, a Żydzi to odrzucają. W każdym razie to jest taki kamień milowy i myślę, że nie popełnimy dużego błędu, jeżeli powiemy, że 90. lata naszej ery to jest ten moment, kiedy rozeszły się drogi kościoła i synagogi w Palestynie. I żeby dojść do roku 135, tak powiedzieliśmy, te dwie religie są już wtedy widziane jako oddzielne. Ktoś tutaj mi pokazuje zegarek. Brat bliźniak, tak? Otóż, proszę Państwa, to powiedzmy tylko tyle. 132 rok. Pojawia się kolejny człowiek, który ma takie zapędy mesjańskie, jeśli można tak troszkę nieładnie to powiedzieć, ale mówiąc to nie jest duży błąd, bo sam rabbi Akiva, jeden z najsłynniejszych autorytetów, nazwał go Mesjaszem. Mianowicie niejaki Bar Kochba, Szymon Bar Kochba, czyli Szymon, syn gwiazdy, prowadzi do kolejnego powstania Żydów przeciwko Rzymianom w 132 roku. Nawet już w tym 132 roku zaczął bić monety, że oto mamy nowe państwo niezależne od Rzymian. Na tych monetach było napisane pierwszy rok Jerozolimy, pierwszy rok wolnego państwa. Bar Kochba był trochę szalony. Chętnie byśmy go dzisiaj przebadali u psychiatry, przepraszam. Dlaczego? Dlatego, że do swojej armii werbował ludzi odważnych. To jeszcze nie jest oznakiem szaleństwa, prawda? Natomiast oznaką trochę szaleństwa jest to, że trzeba było swoją odwagę udowodnić. Pamiętają Państwo takie, jak jeszcze nie było tych zdjęć cyfrowych, to były takie wywoływane, utrwalać, wywoływać i tak dalej. I później były takie obcinarki do zdjęć. Pamiętają Państwo takie? No więc taką obcinarkę miał Bar Kochba i każdemu mężczyźnie, który chciał się przyłączyć do niego, do armii, to powiedział, daj dowód odwagi. I taki mężczyzna musiał włożyć swojego małego palca i sam sobie go uciąć. Jeżeli sobie uciął małego palca, to był odważny, no i wtedy został przyjmowany do armii Balkowskiej. Tak, no więc tak właśnie tych odważnych mężczyzn zwerbował, ale to nie wystarczyło, bo w 135 roku Bar Kochba został zabity. Powstanie zostało stłumione, cesarz Hadrian każe zaorać, wręcz fizycznie zaorać całą Jerozolimę, zburzyć wszystkie żydowskie budowle i rozpoczyna się totalna diaspora Żydów. Żaden Żyd nie może mieszkać w Jerozolimie, ani nawet w okolicach, w Judei. Nawet w tym dekrecie napisano, że uchodząc z Jerozolimy nie ma prawa się odwrócić i popatrzeć na miasto. Prawda? Czyli Żydzi całkowicie są wyrzuceni z Jerozolimy. Jerozolima zostaje przemianowana na Elia Kapitolina, czyli siedlisko Jowisza Kapitolińskiego, pogańskiego boga. Zmienia więc nawet nazwę. No i to jest ten moment, kiedy już definitywnie w samej Jerozolimie nie ma Żydów, natomiast być może chrześcijanie, i to pochodzenia pogańskiego, mogli wtedy się osiedlać i zamieszkiwać Jerozolimę. Ostatecznie kończąc, powiedzmy tylko tyle, że odpowiadając na pytanie, kiedy doszło do rozbratu kościoła i synagogi, trzeba powiedzieć w różnych miejscach, w różnym czasie. W Rzymie najwcześniej, 60 lata, w Palestynie 90, a gdybyśmy szli jeszcze bardziej na wschód, to odsyłam już Państwa do mojej książki, to zobaczymy, że nawet w IV wieku na terenach Syrii czy nawet Babilonu są takie wspólnoty, gdzie biskupi się denerwują. Tutaj mam biskupa Andrzeja wskroś spokojnego, ale tamci się denerwowali i pisali listy. Zdecydujcie się, co chcecie robić. Albo w szabat do synagogi, albo w niedzielę do kościoła. Bo nie można to i to. To jest IV wiek. Czyli jeszcze istniały wspólnoty judeo-chrześcijańskie. Czyli ten proces, bo nie można powiedzieć moment, ale proces rozchodzenia się dróg kościoła i synagogi był bardzo długi i bardzo skomplikowany. A ja bardzo dziękuję za uwagę.